Teraz słuchaj tego, uwaga.
Oho.
Słyszałeś ten dźwięk?
Puszka jakaś, psyknęło coś.
Red Bull Sugar Free.
Ulala, to widzę, że jesteś dzisiaj, nie masz skrzydeł.
Nie, nawet spałem dość długo, wstałem chyba o 11.30.
Przyjemnie.
Poszedłem późno spać o 3, więc jakby...
A nie, no to...
Więc, no ale spałem dalej 8,5 godziny. Natomiast stwierdziłem, że jakby, żeby dać z siebie więcej i żeby pokazać światu, na co mnie stać, to muszę sobie strzelić takie gówno.
Tak, bo ja kaweczka się... byłaby zdrowsza, no.
Wypiłem kaweczkę już dzisiaj jedną.
Aha. No więc to druga to by...
Ale wziąłem sobie specjalnie sugar free.
Świetnie. Przynajmniej nie będę jadł chemii z cukrem, to wezmę chemię, ale bez cukru.
Dokładnie tak, poprosiłem chemię bez cukru. Ja się czuję taki trochę zniszczony po wczoraj. Ja wczoraj zrobiłem 10 km, mówię, to było takie, super, właściwie jest całkiem spoko. W sensie zrobiłem 10 km i nawet się nie czuję tak, wiesz, zmęczony szczególnie, nie?
Bo ja dla niewtajemniczonych, ja tylko powiem, zrobiłem oznacza przebiegłem.
Tak, przebiegłem 10 km wczoraj, jednym ciągiem jakby. I mówię, no właściwie super, w sensie nic mnie nie boli, nic nie jestem, no nie? I potem obudziłem się dzisiaj rano. O Jezus Maria, moje nogi, więc jakby organizm wczoraj powiedział mi, że wszystko super, Paweł, doskonale ci idzie, no nie? A dzisiaj wstał rano i mówisz, co jest zmiana planów.
To dlatego potrzebujesz skrzydeł, bo po prostu nie możesz chodzić.
Nie mogę chodzić, zdecydowanie. Ale jest okej. W sensie już jutro wiem, że będzie dobrze, bo ja znam też już na tyle wymęczyłem swoje ciało, że czuję, że te zakwasy, które mam dzisiaj, to one są takie, że na zasadzie dzisiaj mi pokażą jakby kto jest królem, ale jutro już będzie wszystko okej. Więc z tym miłym akcentem, tak, piwo to działa to najlepiej na zakwasy.
Tam ten kwas mlekowy czy coś tam.
Tak, dokładnie. Ale ja nie lubię aż tak.
Dobrze, no jestem dumny oczywiście.
Ja jestem dumny.
Czekam na ciepło.
Mój plan był w ogóle taki, że ja chciałem zrobić 10 km jednym ciągiem do końca tego roku. Znaczy to był mój plan, nie?
To nieźle.
Ale po prostu zrobiłem 8 km chyba ze 2 tygodnie temu. I mówię, no właściwie spoko, nic mi nie było. Potem robiłem sobie po prostu normalnie po 5 km. I mi tak wczoraj mówię, potrzebuję, że tak powiem, odpocząć głowę moją pod stresie i tak dalej. Mówię, potrzebuję sobie po prostu odpocząć i poprzednio biegać. No i tak jakoś wyszło i mówię, okej, no dobra. Więc jakby teraz muszę sobie usiąść i wymyślić cele na takie, wiesz, bardziej ambitne, no nie? Znaczy mam jeden taki bardzo ambitny cel, to znaczy, że chciałbym do końca roku umieć... jakby dać radę przebiec 3 razy w tygodniu po 10 km i to jest już jakieś wyzwanie, które na pewno nie zrobię za tydzień, no nie? Więc tak, no ale to tak ciekawe. I tym akcentem możemy zacząć, Wojtek, 307 odcinek Jezus podcastu.
307 ukłonów dla naszych słuchaczy i dla ciebie i ode mnie.
Dziękuję, bardzo mnie to cieszy. Ja też oczywiście ukłony, największe ukłony dla wszystkich tutaj obecnych, którzy są z nami. Wojtku, chciałbym takie krótkie tematy, dwa.
No.
Zanim jakby przejdę do takich tematów, które są dłuższe, ale chciałbym takie dwa krótkie, bo sobie tak znalazłem. I pierwszy jest taki, że chciałem powiedzieć, że wróciłem na Spotify z Apple Music i jakby...
Ciekawe. Dobry tak. Update. W sensie nie, że dobry, bo chciałem to usłyszeć, tylko po prostu dobry, że kontynuujemy ten wątek. No, to tak, ciekawe
mam, jest. Mam powód. I wbrew pozorom nie miałem problemów ani z UX-em. Znaczy, właściwie trochę... zaraz jakby dojdę, uważam, że to jest błąd UX-owy, natomiast nie miałem problemu z muzyką, z playlistami i tak dalej, wszystko działało super i jakby ja byłem zadowolony z tego, jak to działa, ludzie dodawali moje playlisty, jakby słuchanie muzyki było dla mnie jakby okej, wszystko było okej, fajne było to, że miałem dostęp do tych jakby piosenek, które wrzuciłem sobie sam, więc wszystko z tej strony bardzo okej, natomiast jest jeden problem, który jakby troszeczkę mnie denerwował na tyle, że stwierdziłem, że chcę wrócić na Spotify'a. I ten powód jest taki, że straciłem kontrolę w Apple Music jakby odnośnie tych piosenek, które mi się pobierają. Ja już tłumaczę, o co chodzi. Tam są jakieś takie dziwne ustawienia na zasadzie, co ma pobierać na telefon, co ma nie pobierać. Możesz ustawić na zasadzie, a ogranicz to, żeby pobierało ileś tam tysięcy utworów, a ileś nie, ileś gigabajtów i tak dalej. Ja mówię, kurde, no jakby co może pójść nie tak? W sensie mam tych utworów trochę, tych playlist trochę, mówię, na pewno pobierze wszystko, to widziałem, że Spotify zajmowało tam 20 gigabajtów, no to nie może być więcej, no nie?
Mhm.
Plot twist? Było.
W sensie, może pliki ważą więcej. W sensie pojedyncze, nie?
No, może tak było. Po prostu w pewnym momencie się obudziłem, się okazało, że mam 40 GB pobranej muzyki z Apple Music. Ja oczywiście chcę mieć dużo muzyki pobranej do offline'u, bo ja bardzo to lubię i kiedy mogę sobie słuchać, szczególnie kiedy, wiesz, no, w Londynie to metro działa jak działa, więc jakbym nagle chciał sobie puścić jakiś utwór, to dobrze mieć go w offline'ie. Mhm. No, ale miałem taki brak kontroli na zasadzie, niektóre playlisty się pobrały, niektóre się nie pobrały, niektóre utwory były, niektórych nie było, ale w sumie 40 GB muzyki było zajętej. Więc stwierdziłem, okej, trochę nie do końca mi to wiadomo, więc po prostu pobrałem sobie Spotify'a znowu i pobrałem wszystkie utwory na Spotify'u, w sensie te, które chciałem, na zasadzie playlistami. I to też zauważyłem, że mam, że mój sposób słuchania muzyki na Spotify'u jest inny niż sposób słuchania muzyki na Apple Music, w sensie one mają jakby dwa różne paradygmaty tego, jak powinno się słuchać muzyki, czy jak są zaprojektowane do słuchania muzyki. Mam wrażenie, że Apple Music jest bardziej zaprojektowane pod to, żeby słuchać muzyki albumami, zespołami, wiesz o co chodzi, no nie? Że wchodzisz na przykład i Fish i słuchasz całego tam Fisha, no nie?
No.
A Spotify ma większy nacisk na playlisty. W zasadzie nie, że wszystkie utwory, znaczy wiesz, są te playlisty This Is, na przykład Bonobo czy coś takiego i wtedy masz i to jest spoko. Ale oni mają bardziej nacisk na to, że masz po prostu playlisty jakieś różne. I ja na przykład bardzo dobrą playlistę znalazłem, Creamy na przykład jest taka, ten. Mają dobre bity, wczoraj przy tym właśnie biegałem. No i on jakby, mój mózg bardziej działa w ten sposób, że ja też słucham muzyki playlistami, nie?
Mhm.
Więc ta zmiana, jakby to nie była duża zmiana, bo ja na Apple Music faktycznie sobie playlisty po prostu porobiłem sam. Natomiast Spotify po prostu ma tego zamiar. Więc wróciłem do Spotify'a po prostu dlatego, że mam większą kontrolę nad tym, co się pobierze, no nie?
No tam jest raczej prosty,
tak.
Jeden prosty trik, nie? W sensie, że zaznaczasz albo odznaczasz i jest albo nie ma i też całą chyba bazę można wyczyścić jednym kliknięciem, o ile dobrze pamiętam.
Mm-hmm. Znaczy no, ja mam... W Spotify są w ogóle, jest parę metod na słuchanie, na pobieranie. Możesz pobrać playlistę, album, albo autora.
No tak.
Ja na przykład mam playlisty pobrane, ale na przykład Tudor Cinema Club czy Odessa to są takie zespoły, które mogę nie mieć na żadnej playliście, ale chcę mieć pobrane, bo uwielbiam czasami, wiesz, nagle jadę sobie, ale bym sobie posłuchał. Więc mam pobrane autorów. I to też jest fajne, że jak oni wydadzą nowy utwór, to mi się automatycznie pobiera.
O, to nie wiedziałem akurat. No bo przy autorze masz zaznaczyć pobieraj utwory, tak?
Tak, tylko to trzeba wejść na zasadzie w Spotify, musisz wejść biblioteka, wykonawcy i tam gdzieś się klika.
A, no tak. Okej. Okay. No. Rzeczywiście. No, ale spoko, że można.
Tak, więc to jest taka pierwsza rzecz, taki live update Apple Music. Zapiszę sobie to. Więc to tak, tutaj to zrobiłem. A drugi krótki update, który chciałem zrobić. Aha, to ja chciałem tylko powiedzieć taką krótką sytuację. Mam ten Logitech Boom. Czy też masz Logitech Boom?
Ja mam... Tak, to jest, no chyba tak, kurde, widzisz, bo oni mają bardzo dużo nazw, te wszystkie, bo to jest
Logitech
Mega Boom,
Logitech Ultimate Ears.
No to mój akurat jest nie Ultimate Ears, bo
tylko musisz mieć Ultimate
Ears, bo to jest ten starszy.
Nie? No tak, ale to one też jest UE Boom.
A no tak, UE Boom, no dobra, bo już zaczynam kombinować. Ale
czy
tak,
ty aktualizowałeś kiedyś? W swojej historii życiowej?
Nie.
Bo wiesz, że się daje aktualizować?
Wiem, że z apki, jak mam apkę, to co jakieś rzeczy tam się dzieją.
To ja teraz chciałem podłączyć coś zrobić z moim boomem jakiś czas temu i stwierdziłem, że zobaczę, co mogę zrobić w aplikacji. Jak podłączyłem się do aplikacji, to aplikacja mi powiedziała, twój głośnik jest niezaktualizowany, musisz go zaktualizować, żeby móc używać aplikacji. No okej.
No. Spoko.
Więc pobrałem sobie aplikację na...
Rzeczywiście, ja też to mam.
Na Maca. Pobrałem aplikację na Maca, podłączyłem głośnik.
Jak to na Maca? To przecież z aplikacji możesz.
Nie, trzeba było to zrobić na komputerze.
A u mnie robi updating firmware właśnie w tej chwili z aplikacji w telefonie.
Okay. To mi kazało, bo ja mam tego starszego, tego pierwszego.
Okej.
I on powiedział mi, że muszę go podłączyć do komputera. Podłączyłem go do komputera i teraz Wojtek, wyobraź sobie sytuację taką, że aktualizator zbrikował mi głośnik. i on nie działał w ogóle.
A ja teraz mam, sorry, the update wasn't successful.
Oto, zobacz, czy ci się głośnik uruchamia. To się, to nie jest żart, bo on zbrykowany po prostu się nie uruchamiał. Nic nie dało się z nim zrobić, po prostu to był przycisk do papieru. Musiałem napisać do supportu i trochę z supportem powalczyłem i oni wysłali mi jakiegoś linka innego, chyba do nowszej wersji tego update'era.
Aha.
Uruchomiłem go na Windowsie i podłączyłem go jeszcze innym kablem i w końcu wtedy ruszyło. Co się zmieniłem wszystko. Aplikację, kabel i system operacyjny, na którym to robiłem, i zadziałało, ale miałem tydzień bez głośnika, bo się zbrykował. I on się zbrykował do takiego stopnia, że nie można było nic z nim zrobić, nie?
No dobra, mój się wyłącza i włącza, ale jak go włączyłem, to na razie go nie rozpoznaję ten.
Ale okej, okay, jak się wyłączył i włączył, to znaczy, że działa. Bo mój się klikałeś przycisk uruchomienia i nic się nie wydarzało, nie?
Wow, to gruba sprawa.
I to był znany błąd w ogóle, znaczy znany, znaczy lepszy był to, że na Twitterze i tak dalej, na internecie było bardzo dużo informacji na temat tego błędu, że on istnieje, a koleś z supportu napisał, nigdy nie słyszeliśmy o takim błędzie.
Ciekawe.
Oni w ogóle przez cały tydzień mnie zbywali, nie odpowiadali mi na wiadomości.
Jesus.
Dramat po prostu, dramat. W ogóle zapomniałem, że chciałem rozpocząć podcast w specjalny sposób. Kurde, zapiszę sobie to na przyszły tydzień.
Ten moment, kiedy próbujesz zapamiętać, że miałeś inaczej zacząć podcast, ale nie...
Ale bo mam tutaj taki fajny tekst, który chciałem sobie powiedzieć i sobie go zapisałem ładnie wszystko i zapomniałem. Otworzyłem go w zakładce i zapomniałem, kuźwa.
Typowy orzecheł. Dobra, próbuję
jeszcze
raz. No
to taka ciekawostka, właśnie uważajcie na te ludzi, tych boomy. Ja bym go nie aktualizował, jeśli mam być szczery, wiesz?
No on w sumie co tam, bo ja się bo jak zacząłeś o tym mówić, nie? O tej aktualizacji głośnika, to ja mówię, kurde, to tam muszą być jakieś zajebiste funkcje nowe. I więc pierwsze co, to od razu...
Bo zabawnie to się okazało, że tej funkcji, którą chciałem, to mój głośnik po prostu nie ma. Bo ja chciałem podłączyć parę głośników w jeden.
A, no to nie, to mój to obsługuje szczęśliwie i mój to jest akurat bardzo spoko rzecz.
Nie.
Ale więc... ani razu oczywiście nie użyłem, bo nie mam więcej niż jednego, nie?
No jasne, ale po prostu jakby taka sytuacja, nie?
Ale w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, to jest...
Najlepszy głośnik.
Ja go sobie kupiłem, pamiętam, to był taki trochę prezent dla samego siebie, bo tak miałem taki hunch, wiesz, czasem tak człowiek ma, nie, że a kurde, kupiłbym sobie coś, nie? I to głośnik Bluetooth to była taka rzecz, że no w sumie nie do końca mi jest potrzebny, ale jak zrobię sobie przyjemność, to dlaczego nie? I w końcu kupiłem i muszę powiedzieć, że o ile nie używam go jakby codziennie. Nie używam go codziennie, nie używam go jakoś super intensywnie, ale były już nieraz momenty, w których był bardzo przydatny i bez niego po prostu nie mógłbym czegoś zrobić. Jednym z tych rzeczy było ostatnie zajęcia ze studentami, bo rzeczywiście wtedy postawiłem głośnik na samym środku stołu, tu gdzie studenci siedzą, a ja sobie siedziałem i puszczałem jakby dźwięk z mojego komputera i to było genialne, bo na takich, wiesz, jakichkolwiek uczelniach jest zawsze problem z głośnikami, bo albo trzeba je specjalnie iść do specjalnego pokoju, gdzie pan techniczny wyda ci głośniki.
Tak.
Ja to i wiesz, no jest kombinacja. A tutaj po prostu przyszedłem ze swoim głośniczkiem, który wcale nie jest jakiś duży, ale ani nie ciężki, postawiłem go i dźwięk był taki, że wszyscy doskonale słyszeli to co mi
słyszeć. Ja sprawdziłem teraz na Allegro, Wojtek, i on kosztuje wersja UEBUM 2, czyli taką, jaką ty masz.
To chyba ja mam tą. No,
to on
no.
kosztuje 300.
No co ty? Tak tanio?
Mhm, bardzo potaniało, właśnie widzę.
Kurde.
I to jest nówka nieśmigany.
A nie jest jakiś powystawowy czy coś? Bo też brzmi po prostu nowy, niesamowicie, nowy, bo ja za niego dałem...
Ja mój dałem za 600 zł jakoś, zobaczymy za swój.
No właśnie ja tak podobnie.
No nie, Wojtek, nówka nieśmigany, właśnie ci wysyłam. Kuźwa, może ja kupię zaraz. Kolejne. Dwa kupię teraz. Ale i to jest dwójka, ten, który ty masz, natomiast 600 zł faktycznie kosztuje ten... w ogóle to podlinkuję obie aukcje. W sensie... podlinkuję.
Trójka,
no. I on ma... To, co on ma lepszego niż ten, który mamy, Wojtek, to jest to, że oczywiście jakby jest głośniejszy i tak dalej. Ma większy zasięg, 45 metrów aż. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ma przycisk do zmieniania utworów.
A to mój nie ma przycisku,
nie ma.
Ale ma dotykowe na górze. Można go stuknąć dwoma palcami i on wtedy przeskakuje na następny utwór. To jest jakieś bardzo dziwne coś, ale faktycznie coś takiego ma.
Okej, okay, to tutaj to ten tego nie ma, więc jakby okay. Mój nie ma w sensie. Aha. Tego. Więc mój w ogóle nie ma możliwości przełączenia utworu, więc albo jak leci, to leci. Ale to są najlepsze głośniki. Ja mój kupiłem bardzo dawno temu. To było za czasów jeszcze, kiedy była Akademia Wideo, Wojtek. Bo wtedy pamiętam, aha, że kto miał ten głośnik? Kuba Jankowski.
A tak, i on też mnie zaraził tym głośnikiem, szczerze mówiąc.
Ja pamiętam, ten głośnik właśnie zobaczyłem i wtedy go sobie kupiłem. I jakby ten głośnik dalej mam, jak już mówiłem. I on jest, kurde, to jest najlepszy głośnik, jaki mam. Magda też go bardzo uwielbia. Dzisiaj właśnie słuchaliśmy. My z niego korzystamy codziennie praktycznie.
To nieźle.
Bo to jest taki, bo my nie mamy jakby innego głośnika jakby w domu, natomiast on leży zawsze w jednym miejscu, po prostu w szafce na wierzchu, jak chcemy sobie puścić muzykę. Najfajniejsze jest to, że on może być zsynchronizowany z paroma urządzeniami naraz, w sensie podłączony do paru urządzeń naraz, więc na przykład jest tak, że jest podłączony i do mojego telefonu, i do Magdy, więc nawet jak jesteśmy w domu, to nie trzeba nawet się podłączać do tego głośnika specjalnie, po prostu jak go uruchomisz, to jakby podłącza się od razu telefon tej osoby, która jest w domu. Jak jesteśmy razem, to też jest taka sytuacja na przykład, że Magda puszcza utwór i mówi: ej Paweł, może teraz coś puścisz, nie? I ona jedyne co robi, to robi pauzę na swoim telefonie i ja puszczam z mojego telefonu, nie? Więc bardzo dobrze działa, super. I boom, to jest najlepszy głośnik. Kurde, dobra cena jest tej trójki nawet, za 600 zł, naprawdę dobra. Znaczy nie, no teraz nie będę wydawał pieniędzy na głupoty, bo na razie głośnik mam, a mam w planach zrobić większy zakup, więc dodatkowy głośnik Bluetooth mi się nie przyda, a taki przynajmniej.
No tak. Ale jeden warto mieć. Ja uważam, że naprawdę jeden mieć...
Szczególnie, że kurczę, jeśli on kosztuje 300 zł, to jest bardzo dobra cena i jeśli szukacie głośnika, to zdecydowanie to jest polecam. To jest boom, a jest też mega boom. I mega
to
boom
już jest jakiś duży.
Mega boom jest ogromny i mega boom to jest w ogóle jakby... Jeśli miałbym kupować chyba sobie teraz głośnik, ja bym chyba kupił teraz sobie raczej mega booma niż booma. Bo booma już jednego mam, no nie? Widzę teraz, że głośniki mega boom. Mega boom. No, trójka jest coś takiego? Już Mega Boom 3, naprawdę?
Może, nie wiem.
Bo to Mega Boom, tak, Mega Boom 3 kosztuje, Wojtek, to sprzedaje po prostu za 400 zł. 400 zł poprzedni Mega Boom też jest dostępny. Mega Boom 3 Forest Green kosztuje 550 zł. No, to taka cena, jaką bym podejrzewał. No, ale to jest taki głośnik. Uważajcie, bo to jest wielka kolumbryna. To jest naprawdę jest ogromny.
Nie, no, jest właśnie już traci niestety tą dość ważny element poręczności i przenośności, bo to ten zwykły boom mieści się, też sprawdzone info, w takiej standardowej kieszeni w plecaku, takiej na butelkę z wodą, na przykład, wiesz, z boku. Ja na przykład tak.
A się też mieści, Wojtek, do samochodu w cup holder.
A tak, jak najbardziej, bez żadnego problemu. Co prawda w samochodzie zwykle masz jednak lepsze głośniki niż takie coś.
No, teraz nie do końca, ponieważ przypominam, że kiedy my i właśnie ja ci pomagałem coś tam z tym Akademią Wideo, jeździliśmy samochodem, jeszcze twoim starym samochodem, to miałeś tam gorsze głośniki niż
dobra.
I jechaliśmy z tym boomem w środku. To jest pierwsze. A po drugie, mam wrażenie, że nasz samochód, przez nasz mówię mój i Magdy, on ma dobre audio, aczkolwiek myślę, że boom byłby mocniejszy.
No to już wiesz, zdecydowanie zależy boomy, od samochodu.
Wiesz, że te boomy mają baterie wymienne? W sensie, że one mają baterię w środku, którą możesz mieć Green
to pierwsze Seal,
Grencel, świat baterii w każdym razie. To oni robią.
A świat baterii robi wymienne baterie? Wow.
Odpowiednik baterii do głośnika Logitech UE Mega Boom akurat jest, no ale interesujące.
Okej. Interesting.
Co widzisz, jak tutaj bardzo ciekawy podcast uczy i bawi, Wojtek, podcast uczy i bawi. A propos uczy i bawi, jest taka fajna nowa gra, która wyszła na iOS-a, nazywa się Spell Tower Plus i to jest świetna gierka, którą polecam i tylko trzeba znać niestety angielski.
Niestety trzeba. Że się go uczysz?
Nie, niestety trzeba znać angielski, trzeba znać go bardzo dobrze.
No okej.
Wynika to z tego, że to jest gra, w której jakby łączysz literki w słowa. Masz bardzo dużo różnych poziomów na zasadzie, czasami masz taki poziom na przykład, kiedy na czas ci się pojawia dodatkowy rząd i musisz tak zrobić, żeby nie dojechać do końca, do góry ekranu, wiesz, albo
jak
masz
Tetris.
Tak, Tak, albo masz tak, że za każdym ruchem ci właśnie dodaje się kolejny rząd i musisz jak najdłużej grać, bo wtedy zdobywasz jak najwięcej punktów. To jest bardzo dobra gierka, natomiast faktycznie wymaga od ciebie znajomości języka angielskiego na stopniu dość zaawansowanym, bo to wcale nie jest takie proste, żeby, wiesz, znajdować słowa. W sensie, możesz oczywiście robić hi, bye, house, czy cokolwiek, to nie? W sensie próbować takie wyrazy, bo to też, nie, wiesz, no wiadomo, litery są... No ale żeby zdobywać jakieś wysokie punkty, to musisz mieć naprawdę... Ja mam jakieś... Ja w ogóle jakieś głupie słowa z głupimi słowami jakimiś wygrywałem, bo... Czekaj, chyba mogę zobaczyć tutaj nawet. Leaderboards. Okej, to nie mogę. Options. Chyba nie mogę... Aha, details statistics są jak masz pełną wersję. A, jest statistics. Words found. Statystyki jest tutaj, coś takiego? Czy mogę na wyższe są? Nie, nie mogę. Statystyki są tylko jak się zapłaci.
Mm-hmm. Ale mówisz, że fajna gierka.
Tak, wczoraj spróbuję w ogóle. No to ja tam chyba jakieś najdłuższe są, chyba miało 9 liter, które zrobiłem. Co nie jest wbrew pozorom takie proste.
Okej. Okay. Nice.
Vegeta. Star, Vegeta, ry.
Okej.
Okay. Kurde, próbuję zrobić ten. No bo chcę zrobić tak, żeby przegrać, bo wtedy jak przegrasz, to on ci pokazuje, jakie słowa masz najwyższe.
A, okej.
Okay. No, Spell Tower, polecam. To w ogóle jest remake starej gierki. Za darmo na iOS-a, a jak pełna wersja chcesz kupić, żeby mieć bez reklam i tak dalej, to kosztuje 25 zeta. Myślę, że spoko. Ja sobie wrzuciłem na trzeci ekran i czasami faktycznie sobie pykam.
No spoko, ja ostatnio nie grałem w nic na telefonie, jakoś tak mnie ominęło.
Kupiłem stary dowolny telefon, nie zagrałem ani razu, bo wsiąkłem znowu w wersję na Switchu. Wojtek, dlaczego ja wydaję pieniądze bez sensu? Proszę odpisz, nie wiem.
No cóż, ja to absolutnie rozumiem, to są takie momenty, że... No właśnie już mówiłem, tak samo miałem z tym głośnikiem, że a, coś chyba zasłużyłem na nagrodę. Aha. No i idziesz do sklepu i sobie kupujesz, no niestety. Po to zresztą się zarabia pieniędzy, żeby je wydawać. Tak uważam. To jest moja strategia.
Tak, ja uważam, że pieniądze to rzecz wtórna, ale dobrze.
Dobrze, ale zahaczyliśmy o samochody. Ja wiem, to będzie most taki z przyszłości, ale zahaczyliśmy temat o samochody. Aha. I pojawiły się informacje, że w najnowszej becie 13.4 iOS-a jest odniesienie do czegoś takiego, co to się będzie nazywać car key, czyli będziesz mógł używać iPhonesa jako klucza do samochodu, pod warunkiem, że samochód ma, jakby działa na klucze opierające się na technologii NFC. Ja tutaj mam jeszcze takich kilka w głowie znaków zapytania, ale zakładam, że oczywiście niestety najgorzej. Będą musieli się najpierw Apple dogadać z producentami samochodów, żeby ci producenci w ogóle zechcieli skorzystać z tego nowego protokołu, czy tam nowej funkcji, nowego API w systemie. Czyli mało kto z tego skorzysta tak ostatecznie, nie?
Podobno
to
Tesla.
Zwykle tak jest.
Tesla, to jest tak, że w tym momencie jest tak, że możesz odblokować Teslę samochodem po Bluetoothie, właściwie po Bluetooth.
Znaczy telefonem.
Energy. Tak.
No.
Natomiast ten kluczyk Tesli jest na NFC.
O, no to by było super.
Więc w takiej sytuacji mógłbyś używać telefonu jako kluczyka NFC. Taka ciekawostka.
I tam plus jest taki, że oprócz tego, że masz jakby on... No po prostu działa jako zamiennik kluczyka, to też możesz z poziomu telefonu dać komuś taki dostęp kluczyk, dostęp do samochodu, że jeżeli, nie wiem, no wypożyczasz go albo żona chce jeździć, nie? No to nie musicie mieć dwóch kluczyków
w domu.
Jak to
żona chce jeździć? Przecież nie ma takiego długiego łańcucha z tej kuchni, he?
No tak.
No, ale zabij mnie.
Gdyby jakimś cudem się wydostała, to też może jeździć samochodem i faktycznie możesz się podzielić tym kluczykiem.
Bardzo fajny pomysł.
I ja, kurczę, tak po cichu myślę, bo tak naprawdę jest w ogóle bardzo dużo i coraz więcej różnego rodzaju, a to kart, a to jakichś takich chipów, które przykładasz w różnych miejscach.
Na przykład obcy tak zbierają, Wojtek, i wkładają chipy i wtedy...
Chipy wkładają w chipy. i później śledzą nas. Ale wyobraź sobie, że wiesz, super by było, gdyby można było, oczywiście tego Apple nie zrobi, mogę się założyć, nie? Ale ekstra by było, gdyby można było położyć przed telefonem taki chip, nie? I powiedzieć mu, ziomuś, weź mnie to skopiuj i bądź tym chipem jak trzeba.
Bardzo nie? Dobry pomysł. Bardzo dobry
i wtedy po prostu, wiesz, otwieranie bramek, wchodzenie do pracy, tak, jak masz specjalną kartę, wiesz. I wszystko mógłbyś robić telefonem.
Ale Android
chyba to potrafi zrobić. Właśnie Android na pewno potrafi też... Nie wiem, czy potrafi kopiować, na pewno potrafi nagrywać. I to jest też ciekawostka, chyba że jakby możesz wgrać do chipa NFC.
Bo technicznie rzecz biorąc, chip NFC to jest nic innego, jak po prostu pamięć.
No.
I jakby samo NFC jest sposobem jakby dostępu do pamięci, no nie?
No i wtedy w iOSie to jest tak, że masz wallet, nie?
Tak.
I masz, wybierasz którą kartę.
Więc zakładając, że masz telefon z Androidem, to jedyna jakby różnica pomiędzy telefonem z Androidem, w sensie, jak masz chip NFC zwykły taki, powiedzmy offline'owy, i telefon z Androidem, to nie ma pomiędzy nimi różnicy, bo jedno i drugie po prostu jest w stanie wysyłać tą dokładnie tą samą informację. Więc myślę, że Android mógłby taką kopiarką, że tak powiem, NFC być. A to było fajne. Chociaż nie wszystkie miejsca działają na NFC. W sensie to jest, bo one mają też ten drugi standard, nie?
RFID.
Tak, chyba tak. I on chyba nie jest kompatybilny z NFC, ale mogę gadać głupoty.
Nie, bo aż sprawdzę, wiesz, bo... I to jest też problem, bo zdecydowanie RFID to... Radio Frequency Identification, system zdalnej identyfikacji radiowej. I on jest właśnie, on jest często używany... O kurde, niektórzy sobie wszczepiają to w dłonie, nie?
To w każdym razie widzę, że to nie jest to samo.
Zdecydowanie nie, więc podejrzewam, że zdecydowana większość jednak tego typu kart dostępowych, czy właśnie chipów, które odblokowują ci wejście na osiedle chociażby, jednak działa w tej technologii RFID, a nie w NFC. Więc niestety możemy chyba o tym zapomnieć. A RFID, kurde, RFID iOS, jak wpiszę, to co się stanie? Czekaj. What the hell? Introduction, learning. No ale on mi mówi, wraca do NFC, czyli co, to RFID to jest tak jak NFC, tylko co? Mniej zaawansowane?
Wojtek, ja mam pomysł. Sprawdźmy się, nauczmy. Nauczmy
się tego i może wrócimy.
Powtórzymy sobie za tydzień.
Tak. To myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Ale no, jest to na pewno ciekawe i super by było, gdyby właśnie w iOSie dało się kiedyś spróbować, wiesz, zaciągnąć jakieś dane z danego chipa i później w wallecie sobie wybierać. Chociaż to też jest trochę już upierdliwe. Plusem jest to, że nie musisz nosić jakby tych wszystkich chipów, kart i tak dalej, no ale musiałbyś nadal w wallecie wybrać, że dobra, teraz przechodzę przez bramkę wiesz, na osiedlu, no to muszę wybrać tą konkretny, teraz bądź tym chipem, nie? I w ten sposób wychodzić, więc no jest to bardziej skomplikowane, no ale byłoby to bardzo fajne mimo wszystko.
Ja, Wojtek, chciałem ci powiedzieć jeszcze a propos takich rzeczy w internecie różnych. Dobry zrobiłem skok, co nie?
Świetny mord. Jest coraz lepiej. Coraz lepiej.
O mój Boże. Oj, tak, jesteśmy skończeni. Słuchaj, nie, mam... Nie, dobra. Ciężko się robi mosty czasami po prostu, no nie? W sensie jeden temat się kończy, jakby jesteś jedyne, co możesz powiedzieć, no to no.
No,
okej, okay, zgadzam się, nie? Tak. Ale, no i ciężko potem czasami zrobić mosty. A propos rzeczy w internecie, Wojtek, nie wiem, czy widziałeś.
No.
Ja to retweetowałem dzisiaj i uważam, że to jest rzecz, którą warto sprawdzić, warto się dowiedzieć. Jaką dyskusję dzisiaj Plus Polska na Twitterze miał na temat bezpieczeństwa swoich danych i tego, z jakich numerów dzwonią pracownicy.
To by się nadawało do naszego drugiego podcastu, który będziemy robić.
Jaki podcast jeszcze robimy?
No będziemy robić ten, Cringe Fest.
Nice.
Ale
nice.
Czy to znaczy, że podpisaliśmy właśnie pakt z diabłem i będziemy musieli to zrobić?
Nie wiem. Być może tak.
Zatrzymaj tą myśl, ja jeszcze do tego wrócę i to będzie mój most, więc ale mów dalej.
Ja się za babę przebiorę i będzie zabawnie jak w polskim kabarecie. Słuchaj, chodzi o to, że jest taka, była taka sytuacja, w której ktoś napisał na Twitterze, pan Witold Kręcicki, że zadzwonił do mnie ktoś, kto twierdził, że reprezentuje Plus Polskę i prosił o podanie Plus kodu. Odmówiłem, bo skąd mam wiedzieć, że to nie skam. To powiedział, że mi nie powie, po co dzwoni, bo RODO. Numer, z którego dzwonił, na stronach Plusa nie ma. No, co Plus śmiesznie odpisało. Witamy. Plus kod 5 służy do autoryzacji. Konsultant chciał się upewnić, czy rozmawia z upoważnioną osobą do konta. A jak ja miałem się upewnić, że rozmawia z osobą upoważnioną przez was? Zapytał pan Witold. Z jakiego numeru utrzymałeś połączenie? Zapytał Plus. Z takiego. Google nie znajduje go na plus.pl, a numer przy połączeniach przychodzących można łatwo sfałszować. Co jest prawdą. No co Plus odpowiada, zapewniamy, że numer, który podałeś, należy do naszej sieci. I Witold napisał, super. Następnym razem, jak będzie ktoś do mnie dzwonił, to napiszę na Twitterze i poczekam, aż odpiszecie. No nie? I teraz uwaga. Nagle, uwaga, jesteśmy ten. Zapewniamy, że dane w naszych systemach są chronione. Czy? Jakby... Okej. To super, bardzo się cieszę, tylko co to ma wspólnego z tym, że wasi konsultanci dzwonią z osobowych numerów, pod które na dodatek można się podszyć i proszą o podanie poufnych danych. I Plus odpowiada, tak jak wspomnieliśmy, dane są bezpieczne w naszych systemach. To jest zupełnie odpowiedzią na inne pytanie, no nie?
No.
I teraz najlepsze jest to, że nadal nie wyjaśniliście, skąd mam wiedzieć, że ktoś, kto do mnie dzwoni z osobowego numeru, to wasz super bezpieczny konsultant czy oszust. Napisaliśmy, jak może to sprawdzić, odpowiedział Plus. I konsultant, który do mnie dzwoni, poczeka, aż cierpliwie dobije się do boku, żeby sprawdzić numer. No i skąd będę miał pewne, że to oszust korzystający ze spoofingu, nie korzystający ze spoofingu Caller ID, czyli właśnie, że to nie jest osoba, która podszywa się pod ten numer przychodzący.
Tak, bo nawet możesz się podszyć tak, że nie widać numeru telefonu, tylko dzwonisz jako plus GSM.
Tak. Nie? Tak. No. I teraz oni napisali, że możesz sprawdzić numer poprzez wpisanie go do przeglądarki, po zweryfikowaniu, czy jestem prawdziwy, możesz ponownie wykonać połączenie. No i on napisał, że ten numer, na który, w sensie wysłał screen, z tego napisał wiadomość, że ten numer, który on, jakby, z którego dostał połączenie, sprawdzał, czy istnieje na stronie plus.pl i ten dokument się nie ma go na waszej stronie, więc raczej nie jest prawdziwy. Napisaliśmy ci powyżej, że telefon należy do jakiejś do naszej sieci.
To, że należy do sieci, to co? Po prostu jest zarejestrowany w sieci Plus, tak?
Znaczy,
Jezus.
I teraz uwaga, jedziemy dalej, no nie? Bo to jest w ogóle przepiękna historia. Ja to oczywiście podlinkowałem w opisie naszego odcinka, bardzo chętnie zachęcam do przeczytania całej dyskusji. Natomiast, a co jak zadzwoni ktoś z innego numeru? Mam tutaj też was pytać, no i zagwarantujecie, że na pewno nikt się dzwoniąc do mnie pod ten numer nie podszywa? I oni, uwaga, jeśli nie chcesz załatwiać spraw telefonicznie, to możesz zadzwonić do działu obsługi klienta?
Co?
Lub udać się bezpośrednio do punktu Plusa.
Nie chcesz przez telefon, to zadzwoń. W ogóle what the fuck?
Tak, tak. No więc... tak. No i to jest jakby tej dyskusji, chyba coś tam jeszcze się pojawiło w tej dyskusji, aczkolwiek jestem po prostu w szoku. Najlepsze jest to, że ktoś założył konto na Twitterze plus Polska prawdziwe, plus GSM prawdziwe, i jak oni napisali, napisaliśmy ci powyżej, że telefon należy do naszej sieci, to oni napisali, nieprawda, nie należy. I wiesz, ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, kto jest prawdziwym kontem, chociażby dlatego,
żadne z nich nie jest zweryfikowane, nie?
Jep. Ale to nie jest ich wina, nie? W sensie to nie jest ich wina wbrew pozorom, tylko to jest wina Twittera, no nie? Bo jakby Twitter zweryfikował tego. No ale to jest, najlepsze jest to, że jakby...
Znaczy tam jest jakiś sposób, wiesz? To jak, jest tak,
no,
że...
firmy tak, firmy powinny...
Tak, firmy mogą.
No ale to jest po prostu absolutna żenada. A najlepsze, że Plus napisał na swoim tym, informujemy, że konto Plus Polska jest oficjalnym, jedynym, prawdziwym kontem na Twitterze. Nie? A okay. To znaczy, że... Czy to znaczy, że moje jest nieprawdziwe?
Jesus Christ. To no, jakiś absurd goni absurd. Znaczy obsługa twitterowa tego
najlepsze,
konta.
Najlepsze, że ktoś zrobił kolejne konto na Twitterze i nazwał je najprawdziwszy plus Polska.
Zaorane. Jestem najprawdziwszy. Nie ma prawdziwszego konta plus Polska niż moje. No i nie, no jest to śmieszne, śmieszne, co się dzieje. Znaczy, rzeczywiście dla mnie to jest bardzo dziwne, bo nie zdarzyło mi się, żeby konsultant najlepsze, z sieci Wojtek, do mnie dzwonił.
Uwaga, bo jest jeszcze, no, bo jest jeszcze lepsza akcja. Że świadczy o tym chociażby data założenia konta na Twitterze w 2014 roku. No nie?
No.
I ktoś... I oni są faktycznie założyli konto we wrześniu 2014 roku. Mhm. I ktoś z kontem założonym w kwietniu 2014 roku, czyli 5 miesięcy wcześniej, zrobił najstarsze konto plus Polska na polskim Twitterze, to świadczy naszej prawdziwości.
Co za ludzie doskonałe.
I skomentowali ja to, przykro nam, ale to my jesteśmy oficjalnym, jedynym, prawdziwym kontem na Twitterze. Świadczy o tym chociażby data założenia konta na Twitterze w kwietniu 2014 roku. Sprawa podszywania się została już zgłoszona. W sensie, to jest taki absurd. Ja tak siedzę sobie, patrzę na to wszystko i mówię, Jezus Maria, Jezus, to się naprawdę dzieje, no nie?
No, i ja jakby... nie mogę. Ale niesamowite, że wyobraź sobie człowieka, który obsługuje to najprawdziwsze konto plusa, który musi jakby jakoś zarządzić tym kryzysem, nie? No bo to już naprawdę przekroczyło wszystkie normy i wszystkie rzeczy, jakie można osiągnąć na Twitterze, no bo masz raz, że ludzie się z ciebie śmieją, dwa, że pojawiają się coraz to nowsze konta, które fejkują
twoje. Coraz starsze, Wojtek powiedział.
Coraz starsze, przepraszam, coraz starsze konta, które cię fejkują. Wiesz, jakby naprawdę to jest sytuacja, z której trzeba będzie jakoś wyjść. I teraz no to na pewno wyeskaluje i podejrzewam, że w poniedziałek, jak państwo dyrektorzy z Plusa się spotkają, to gdzieś tam ten temat się pojawi. Natomiast ciekawy jestem, czy uda im się szybko zdobyć weryfikację konta. No bo to jest jedna z rzeczy, którą można zrobić, nie? Że rzeczywiście postarać się o to, żeby jednak faktycznie to konto było legitne. No.
No, bardzo,
ciekawe,
bardzo.
Czy ktoś ich nie uprzedzi. Powiem sobie, że ktoś, wiesz, jakoś ma kontakty gdzieś tam bliżej w Twitterze i po prostu jedno skąd, cyk. Na przykład zakłada sobie maila na zbyszekmarian@plusgsm.pl, nie? Albo coś. Ej, ale i mówi, ja jestem legitny.
Wiesz, że ja bym mógł zmienić swój awatar i swój... wszystko oprócz mojego username'u.
Tak, bo username niestety, ale jeżeli zmienisz, to tracisz tak, ptaszka.
No, a wszystko mógłbym zmienić oprócz mojego username'u i wtedy mógłbym być plusem Polska oficjalnie.
No, to prawda. To prawda.
A propos tego, coś mi się przypomniało właśnie, bo właśnie to, Wojtku, uruchomiłem.
Wyobraź sobie taką akcję na Twitterze. Wszyscy jesteśmy plus GSM i wszyscy zmieniają sobie awatary i nazwy użytkownika na plus GSM. To było takie słodkie, o kurde. O.
Wszyscy jesteśmy Polakami. No. Kurde, właśnie chciałem coś powiedzieć i wypadło mi z głowy, jak zobaczyłem.
Że cię wybiłem, ale...
Nie, zdarza się najlepszym, Wojtek.
No. Ale tak.
Poczekaj. O Boże, to była rzecz, którą. Dobra, może mi się przypomni jeszcze. Bo coś wymyśliłem. A wiem. A propos właśnie zakładania maili, bo ty mówisz o tym, że ktoś może założyć maila i się podszyć pod plus GSM Polska. To ja chciałem tylko opowiedzieć sytuację, którą sprawdziliśmy w tym tygodniu, Wojtek. Zrobiliśmy taki mały eksperyment. No. A propos podszywania się pod coś. Jak masz konto studenckie, na przykład ja mam konto studenckie z mojej uczelni starej, jak wiecie, jak słuchacie jakiś czas, to wiecie, że studiowałem dziennikarstwo na UKSW, bo było najbliżej mojego domu. To prawda. To ja mam konto studenckie e-mailowe i nadal je mam swoją drogą. Więc mam też przez to My Uni Days na przykład, które pozwala mi na przykład właśnie Apple Music. Ja za Apple Music zapłaciłem dychę miesięcznie, bo miałem studenckie konto. Konta studenckie jakby biorą się z paru różnych, jakby jest parę różnych sposobów weryfikacji tego, że konto jest studenckie. Pierwsze jest to, że jakby jest weryfikacja twoich dokumentów studenckich czy uczelni, w której studiujesz, a czasami po prostu jedną weryfikacją jest to, że masz maila, który się kończy na edu albo edu.kraj.
Coś tam.
I teraz, z tego co pamiętam, w Stanach nie można bardzo łatwo kupić domeny edu. Natomiast w Europie, albo inaczej, w Polsce.
Konkretnie w Polsce,
kupienie domeny edu zajmuje 30 sekund i kosztuje 10 zł. Więc, jeśli w tym momencie wejdziecie sobie, odpalicie jesłos.edu.pl,
no,
to odpala się wam przepiękne forum słuchaczy Jesus Podcastu. Co oznacza, że ta domena już jest kupiona. Kupiona została przez nas. I teraz ja oczywiście, właśnie dlatego mówiłem, że mam dostęp do domeny studenckiej dalej, bo ja mam dalej moją studencki e-mail, więc jakby powiedzmy, że legalnie mogę skorzystać z tego, że mam konto studenckie i jakby korzystać z tych studenckich profitów, chociaż ich nie ma aż tak dużo wbrew pozorom, ale niektóre są, na przykład Notion, ten notatnik, o którym kiedyś mówiliśmy, on w wersji darmowej jest do 1000 bloków, czyli 1000 opcji tekstowych. Natomiast powyżej, jak chcesz mieć więcej bloków tekstu niż 1000, to musisz zapłacić $5 miesięcznie. Ale dla studentów Notion ma wersję jakby tą za $5 za darmo.
Mhm.
I teraz ja w takiej opcji stwierdziłem, ciekawe, czy mogę założyć konto na Notion z konta yesloss.edu.pl.
Mhm.
I zobaczyć, czy dostanę wersję jakby tą płatną za darmo. Otóż, no i... odpowiadam. Tak.
Okej.
Okay. To znaczy, okay. Założyłem sobie konto yesloss.edu.pl i podałem jako studenckie konto i faktycznie to zadziałało. Dostałem dostęp do tego konta darmowego. I nie sprawdzałem większej jakby liczby rzeczy, bo stwierdziłem, że to jest trochę nieistotne, powiedzmy, bo ja nie mam zamiaru z tego korzystać. Natomiast ciekawym faktem jest właśnie to, że można sobie zrobić własną domenę edu i korzystać z tych zniżek. I to ja nie rekomenduję tego, bo to też jest tak, że jak teraz 30 tysięcy osób założy sobie własne domeny edu i wszyscy stwierdzimy, będziemy super sobie korzystać z darmowych rzeczy, no to w pewnym momencie ktoś to ukróci, będą to weryfikować bardziej niż mniej, no nie? Jakby to jest,
no trzeba będzie wysłać skan na przykład, nie wiem, jakiejś legitymacji studenckiej. Tak. No.
Natomiast z drugiej strony jest też tak, że jeśli masz dostęp do swojego maila uczelnianego, to znaczy, że jesteś studentem, bo większość uczelni robi tak, w sensie większość normalnych uczelni robi tak, że jak masz dostęp do maila studenckiego, jak masz do niego tylko jak jesteś studentem. Jak nie jesteś studentem, to ten dostęp ci znika.
No powinien.
Tak, natomiast właśnie moja uczelnia chociażby, czy uczelnia jesus.pl, to tego maila...
Uczelnia jesus.pl. Nie, no ale stary, jakbyśmy zaczęli robić jakieś szkolenia... To może, wiesz...
Najlepsze jest to, że jedna tylko rzecz mi przyszła do głowy, że my z Wojtkiem sobie tak rozmawialiśmy na temat... Bo mam też temat na późniejszy, jakby na After Dark odnośnie poczty, bo będę chciał mówić odnośnie systemu pocztowego troszeczkę, bo jakby trochę rzeczy my zmieniliśmy w naszym systemie pocztowym i myślę, że tam to jest prawda. Parę takich ciekawostek, o których można powiedzieć. Natomiast, i my teraz za pocztę płacimy z Wojtkiem, bo wcześniej korzystaliśmy z Zenboxa i po prostu tam nie płaciliśmy za tą pocztę w domenie naszej. Natomiast teraz płacimy. Ale zabawne jest to właśnie, że mamy tę domenę yesloss.pl i że my płacimy teraz $5 chyba miesięcznie za tego maila na osobę. Jeśli będziemy razem korzystać z Notiona, to wtedy te $5 się zwraca. Nie? To jest taka zabawna sytuacja.
No tak.
No ale to tak. No taka ciekawostka właśnie, jest, że nie wszyscy to po prostu sprawdzają i no cóż, tak to po prostu jest.
No ale może powinni lepiej sprawdzać, no bo to jest, wiesz, no jakby taka dziura trochę, no.
To jest taka dziura, a z drugiej strony jak sobie pomyślisz, to jak bardzo chcesz to weryfikować, w sensie, bo to musisz mieć potem już jakiś, nie automat jakiegoś człowieka, no nie, być może, który to będzie robił.
Nie, no są takie, wiesz, mechanizmy do automatycznego sprawdzania na przykład tożsamości, jak skanujesz dowód i wysyłasz do fintecha, to nie ma tak, że to człowiek no, sprawdza, to... tylko faktycznie to, tak, wiesz, jest to jakaś maszyna, no.
I teraz, Wojtku, nam coś przerwało, w sensie nie przerwało, tylko nam się zderailowaliśmy się, bo wydarzyły się rzeczy w tym zwykłym życiu tak słynnym.
Tak.
Więc ja chciałbym tylko wrócić do tematu, być może powtórzę się, być może się nie powtórzę, że żeby nie wykorzystywać tego tak bardzo, tego edu tak mocno, bo będą sytuacje troszeczkę, może być trochę gorzej na zasadzie, że zaczną bardzo mocno wszystkich sprawdzać i jak nie jesteście studentami, to może lepiej tego nie róbcie i tyle.
No,
taka ciekawostka. A my kupiliśmy domenę yesloss.edu i ona pewno nie zostanie niewykorzystana. Zobaczmy, co z tym.
No, to będziemy kombinować.
Mamy fajne domeny, nie? Więc to też jest fajne. No. Ale o tym też będziemy opowiadać właśnie w After Darku, bo ja mam parę różnych tematów mailowych, które są, myślę, że interesujące i ciekawe dla wszystkich.
ten moment, kiedy już nie utrzymujesz nawet, że to nie jest, że to jest śmieszne.
A nie, ale akurat mam ciekawe rzeczy, faktycznie, no więc myślę, że może być interesujące.
Ja teraz ci przypomnę, że wspomniałeś o podcaście, nie? Więc ja robię teraz most od tego podcastu.
Aha.
I to jest historia z wczoraj w ogóle, to się śmieszna rzecz wydarzyła, bo dzwoni do mnie znajomy, dźwiękowiec, Mieszko zresztą, którego znasz. No. I dzwoni do mnie Mieszko i mówi, słuchaj, sprawa jest następująca. Dariusz Rosiak, czy kojarzysz? Ja mówię, no nie za bardzo. A raport o stanie świata. Ja mówię, no już bardziej, bo słyszałem, że to jest audycja w Trójce i to jest bardzo kultowe i w ogóle ludzie tam jest, ma mnóstwo fanów i ludzie uwielbiają tego słuchać, nie? To tyle wiedziałem. I Bieszko mówi, słuchaj, no to sprawa jest taka, że ja będę miał tutaj plik, jakby można to było rozdystrybuować jako podcast, nie? No i mówię, dobra, no to jeżeli mogę jakoś pomóc, to jak najbardziej, to prześlij mi plik, ja tam już się skontaktuję z panem Dariuszem i załatwimy sprawę, nie? I sprawa od pierwszego telefonu nabrała trochę kolorów, bo ja dopiero później się zorientowałem, że pana Dariusza to z tej Trójki wyrzucili. Tak po prostu. Audycja, wiesz, stanęła troszeczkę na włosku i nie wiadomo było, czy ona w ogóle będzie kontynuowana, no bo wiesz, no skoro nie ma radia, nie ma swojego miejsca, gdzie ma mówić, no to może być bardzo ciężko. I okazało się, że zostało zorganizowane takie duże spotkanie online, to znaczy, że z jednej strony można było przyjść do Muzeum Powstania Warszawskiego i brać udział w wydarzeniu, ale oprócz tego ono było transmitowane na YouTubie, więc można było spokojnie uczestniczyć w tym jak wszyscy. Ale było to taki raport o stanie świata na żywo. I właśnie ten konkretny jakby odcinek Mieszko obrabiał i robił jego miks. I ten właśnie ja miałem też puścić te w formie podcastu na wszystkie możliwe platformy. I teraz sytuacja jest o tyle śmieszna, że tu jest kilka takich wątków zabawnych. I najważniejszym dla mnie jest to, że ja oczywiście, tak jak już rozmawialiśmy nieraz, mówię, dobra, no to oczywiście skorzystamy z Anchora, nie? No jakby Anchor jest tak prosty w użyciu, że nawet jeżeli nie będę miał tego robić sam później, tylko przekazać nawet panu Darkowi stery, tak żeby on sobie to już później dystrybuował, to każdy, naprawdę każdy sobie z tym poradzi, bo to jest tak łatwe, że po prostu, wiesz, mówisz, dobra, chcę nowy odcinek, klik, wyślij plik, czekasz, aż on się przerobi, wpisujesz tytuł odcinka, opis odcinka, ok, publikuj i jakby zapominasz o sprawie, nie? No i naprawdę to tak bardzo przyjemnie działa. Zauważyłem jedną zmianę, bo kiedyś było tak, że jeszcze zaznaczałeś konkretne platformy publikacji, które chcesz, żeby twój podcast...
A teraz po prostu leci chyba wszędzie, nie?
Teraz z automatu po prostu... tylko trzeba poczekać, nie? Z automatu leci wszędzie, ale musisz poczekać, bo wiadomo, iTunes tam akceptację ma... Ostatnio przecież rozmawialiśmy też o tym, że Gruszka miał być w iTunesie szybko, a był chyba po 2 tygodniach, więc to było super długo, więc tutaj nadal jakby no, czekamy na to. Natomiast na Spotify'u pojawia się praktycznie od razu. Na Anchorze no, wiadomo, że od razu jest dostępne do słuchania, więc tutaj nie ma żadnego problemu, ale plus jest taki, że faktycznie no, to jest tak proste, że no, niesamowicie. I można też na przykład wyłączyć logotyp Anchora z okładki twojego podcastu, więc nawet później nie wiadomo, że to leży na Anchorze ostatecznie. Nie? Że jakby dopóki nie wejdziesz na Anchor i zobaczysz, że aha, tam jest też ten plik, nie? No bo nie da się w tą drugą stronę, w sensie, że jeżeli my byśmy publikujemy swój podcast z WordPressa, to nie moglibyśmy wejść na Anchor, nie wrzucając tam pliku bezpośrednio w ten sposób, nie? Więc no, da się to ukryć, można to robić bardzo łatwo i szybko i faktycznie, wiesz, publikacja tego odcinka na Spotify i postawienie w ogóle nowego podcastu na Anchorze to było dla mnie pół godziny, nie? Więc no to easy peasy, a już każdy następny odcinek to też będzie bardzo proste. Natomiast wydarzyła się też ciekawa dodatkowa rzecz, bo zanim to zrobiłem, oczywiście trzeba było zweryfikować w ogóle, bo ja nie wiedziałem, że go wyrzucili z tego radia i że ta sytuacja jest taka trochę bardziej skomplikowana niż się wydaje. Więc ja pytam, no dobrze, ale co z archiwalnymi pod tymi audycjami? Jak to działa?
A to też nie ma z tym problemu, nie? Akurat jeśli chodzi o Anchor, z tego co pamiętam.
Można by, oczywiście, że można by, tylko że wiesz, no to wymagałoby dużo więcej czasu, a tam trochę panu Darkowi też zależało na tym, żeby ten konkretny odcinek pojawił się w internecie dość szybko, bo tam obiecał ludziom i tak dalej, wiesz, no już drugorzędne dlaczego, więc tak szybko nie dałoby się zrobić tego archiwum i tak dalej. Natomiast wiesz, archiwum wszystkich audycji należy do trójki, nie? Do radia. To nie jest tak, że to jest jego, więc nie może sobie tego wrzucić. No ale wchodzę na Spotify'a, nie? Wpisuję raport o stanie świata. Na początku wyszły jakieś takie dziwne wyniki, ale gdzieś tam pojawiło się też właśnie jako podcast ten raport, czyli całe archiwum, i to tam od 2015 roku, czy jeszcze wcześniej, wyglądało na to, że jest na Spotify'u. Mówię, kurde, no to spoko, nie? W sensie, że i on mi nawet mówi przez telefon, że to jest gdzieś chyba na Spotify, tylko on nie wie, kto to wrzuca, nie? No i ja tam wchodzę i to ewidentnie było wrzucane przez radio, bo wyglądało zbyt profesjonalnie. W sensie nikt by nie dbał o takie szczegóły i wiesz, nie ma szans, żeby ktoś to ogarnął bez pośrednictwa radia, bo rzeczywiście to archiwum było bardzo przepastne, wszystkie opisy były zrobione i tak dalej. Natomiast jeden śmieszny myk, tu się wchodzi SEO w ogóle do naszej rozmowy. Otóż trójka wszystkie swoje audycje oznacza takim charakterystycznym, to nie jest emoji, ale jakiś znak chyba specjalny na klawiaturze, taka trójka w kółeczku. I to jest na początku nazwy. Jest taka trójka w kółeczku i później masz tytuł, nie? No i jak my wrzuciliśmy ten nasz jeden odcinek przez Anchora na Spotify, no to zgadnij, co wyskakiwało pierwsze, jak wpisałeś raport o stanie świata. Oczywiście nasz, bo nasz nie miał żadnej dziwnej trójki na początku. My, żeby wyróżnić go od tego, co było wcześniej, dorzuciliśmy po prostu do nazwy Dariusza Rosiaka na końcu, co też może trochę go odcina od trójki, ale no sama świadomość, że jakby Radio Trójka, która zajmuje się profesjonalnie dystrybucją swoich rzeczy w internecie, wymyśliła sobie taki sposób nazywania swoich rzeczy, że nie da się ich znaleźć praktycznie.
Geniusze.
Brawo, geniusze, po prostu geniusze, nie? Plot twist jeszcze jest taki, że dzisiaj pan Darek pisze do mnie: Wojtek, a tam ja tak zauważyłem, że właściwie nie ma tych starych podcastów trójki, nie? Na Spotify'u. Ja tak wchodzę, spróbuję wyszukać. Rzeczywiście nie ma. I szukam przez Google'a i pojawiają się linki do Spotify'a, ale jak w nie klikniesz, to one są nieaktywne. Coś się stało i mam wrażenie, że chyba trójka wycofała wszystkie te audycje ze Spotify'a i nie wiem, czy to jest, czy tak po prostu się stało, że...
Chyba lepiej dla pana teraz Dariusza, że...
No może lepiej, no.
Sam na rynku, nie?
Sam na rynku, no właściwie tak. Mam nadzieję, że audycja będzie kontynuowana, bo to jest, wiesz, to jest kultowe i widać, że...
Masz linka w ogóle do tego podcastu?
Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak.
No dawaj, zaraz wrzucimy, bo to oczywiście...
Jak najbardziej.
Audycja
myślę
o stanie świata.
I to jest, bo mówię, tam jest tylko jeden odcinek oczywiście, ale wiem z dość pewnych źródeł, że trwają prace. Jest szansa na to, że faktycznie to będzie kontynuowane. Też trzymam kciuki, bo widać, że pan Darek bardzo chce to robić i też stoi za nim naprawdę fajna ekipa.
Pan Darek, jakby pan Dariusz.
No.
Darek, Dariusz to samo? Whatever. No. Dążę do tego, że pan Dariusz to jest, uwaga, w 2016 roku za książkę Ziarno i krew pod śladami bliskowschodnich chrześcijan był nominowany do nagrody literackiej Nike. Nike, proszę.
Nie wierzę.
Nie powiedziałem tego. Trzeba to wyciąć.
Gdybyś się nie zaśmiał, to ja pomyślałbym, że po prostu taki żarcik.
Ale był nominowany do nagrody literackiej Nike i otrzymał nagrodę imienia Beaty Pawlak, to jest po pierwsze.
No.
A po drugie, dostał nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego no. za reportaż o Kurdach. Więc jakby pan Dariusz ma dużo dobrych, że tak powiem, nagród. I ja no oczywiście ja jestem jakby zachęcony, powiedziałbym, do tego, żeby ten raport o stanie świata wciągnąć.
Także zapraszam do wciągania, absolutnie
Podlinkowane jest oczywiście w opisie naszego odcinka, zapraszamy serdecznie do obserwowania, bo to jest, w sensie teraz szczególnie, kiedy mamy tutaj tak naprawdę trochę niezależnego, powiedziałbym, dziennikarza w tym momencie, skoro już nie jest dziennikarzem trójki, to warto też wspierać niezależne dziennikarstwo, bo też jest istotne.
Jak najbardziej. Wiesz, mam też nadzieję, 90... że uda to się jakoś panu Berkowi jakoś zmonetyzować, tak żeby faktycznie mógł to robić dalej jakby bez stresu.
Chcesz fajną ciekawostkę i klamrę? No. Z wykształcenia jest anglistą, był wieloletnim pracownikiem francuskiego radia i sekcji polskiej BBC. W latach 90. był korespondentem polskich mediów w Londynie.
No i proszę bardzo. Czyli ziomuś.
Ziomuś. Także, panie, wiesz, ziomuś, pan Dariusz urodził się w 1962, Wojtku, ja to bym z szacunkiem do niego mówił teraz, według ciebie.
Nie, no wiadomo, my jeszcze też nie jesteśmy na ty, myślę, że mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, ale cieszę się, że mogłem pomóc, w sensie, że wiesz, jakby to było tak, że po prostu kilka telefonów i sprawiliśmy, że to się wydarzyło.
I pan Dariusz już jest na Spotify, kilka telefonów jest na Spotify już.
Tak, tak. I to naprawdę działało super szybko i sprawnie i fajne, fajnie, że mogłem w tym uczestniczyć i super.
No, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja, Wojtku, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie dostałem informację, że Google Podcast właśnie dostało podstawową wersję tego podcastów webowych, Google Podcasts.
O, okay.
I ciekawostka jest taka. Najpopularniejsze podcasty w kategorii wiadomości polityka?
No.
Jest was podcast. Dlaczego? Kuźwa. Coś poszło chyba bardzo mocno, ale bo nie mają, ja nie widzę, że mieli technologii. Wiesz?
Aha.
Interesujące. Mhm. Interesujące.
No tak, no tak.
Ja myślałem, że ten odcinek będzie ciężko, że tak powiem, żebym się zaśmiał, bo będę miał mało energii, ale jak się okazuje, weszło. No to właśnie dodałem, jest podcast w Google, jak ktoś chce słuchać, to może słuchać, bo tam można słuchać, bo Google, akurat Google Podcasty, żeby była jasność, jakby a propos tego, że Google to Google, no nie? Ale oni robią to okej. Okay. W sensie oni wspierają otwarte standardy. Ciekawostka jest też taka, że w Google Podcastach jak ktoś nas słucha tam na przykład, ta aplikacja nie jest jakoś najlepsza, ale pokazuje wszystkie nasze odcinki.
Wszystkie pokazuje?
Wszystkie. Nie ostatnie 300, tak jak większość aplikacji, oni pokazują wszystkie. A to dlatego, że oni też sobie jakby dobierają rzeczy z naszego bloga. W sensie oni jakby to, wiesz...
Czyli robią mix, że z jednej strony biorą z iTunesa bazę, ale przy okazji wchodzi crawler na stronę i patrzy, czy przypadkiem nie ma nic starszego.
Tak, więc, więc na Google Podcastach, jeśli ktoś bardzo chce, to pierwsze odcinki są dostępne.
No wiemy, w ogóle teraz na Telegramie widziałem, że jedni z naszych fanów słuchają odcinków od pierwszego nawet.
Nie wiem, dlaczego to sobie ludzie szaleni robią, bo ludzie. Ja na przykład wiem, że nie chciałbym tego sobie robić, bo to już jest straszne, bo my te pierwsze odcinki no, były nie dość, że tragiczne audio, ale była rozmowa na temat tego, że ja kiedyś ci tłumaczyłem, w jaki sposób robię długie, bezpieczne i nie powtarzające się hasła, no nie? Jezus Maria. I teraz spoglądam na siebie jakby z taką żenuancją i używam tego one passworda. No ale to wszyscy się uczyliśmy, no nie? To było zupełnie inaczej. No, i my
poza
też
tym,
przez
ja nie wiem, czy wtedy one password istniał.
Istniał, ale my przez wiele lat, Wojtek, to przez te 6 lat to zdarzyliśmy się trochę rzeczy nauczyć i zdarzyliśmy się trochę też jakby wyrobić w tym, powiedzmy, więc ja już, ja wiem, że popełniliśmy dużo błędów w przeszłości i niestety one są zapisane na taśmach, że tak powiem, natomiast pamiętajmy o tym, że mam takie poczucie, że Wojtku, dobrze nam idzie, żebyśmy jakby zmieniali się na lepsze, no nie?
No bo wiesz, tylko zmiana jest stałą. I jak ktoś nie zmienia się, to stoi. Nie?
Bardzo ładnie powiedziane.
A jak się zmienia, to idzie. A my idziemy, a nawet lecimy, bym powiedział. Jak Robert Greene.
Dokładnie tak, Robert Greene, lecimy. Wojtek, ja myślę, że możemy zakończyć ten odcinek.
Jak najbardziej, myślę, że tak.
I przenieść się do After Darku, w którym opowiem troszeczkę o tym, jak zrobiłem naszego maila firmowego. Ja wiem, że to brzmi jakby nie było, może to nie będzie interesujące, może będzie interesujące, aczkolwiek zrobiliśmy trochę zmian i myślę, że to są takie zmiany ciekawe, bo Wojtek też nie o wszystkich wie, a właściwie
jak zwykle mało co wiem, bo dla mnie to jest czarny
najważniejsze dla Wojtka jest to, że jak wpiszesz wojtek@jesus.pl, to do niego to przychodzi.
Tak, to jest ja tylko ale to jest jedna rzecz, przejdziemy do After Darka i tam już się ze mnie pośmiejemy.
Także dziękuję wam wszystkim bardzo. To był 307 odcinek Jesus Podcastu pod tytułem Cringe Fest. Słyszymy się w kolejnym odcinku albo zaraz tutaj razem w After Darku. Także dziękuję ci, Wojtku.
A ja chciałem tylko nominować cię do nagrody Nike. Do widzenia.
Jesus Podcast o technologii z wąsem.